Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na wniosek burmistrza miasta na podstawie artykułu 20 ust. 3. Niestety w związku z wczorajszymi wydarzeniami, alarm, tę sesję, jak i również komisję przenieśliśmy na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję za obecność. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż mamy kworum. Szanowni Państwo, otwieram sesję Rady Miasta Marki. Przedstawię porządek obrad. Punkt 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. Punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej rok 2015 dla miasta Marki, druk nr 247. Punkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Marki na lata 2016-2021, druk nr 248. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Sprawy różne. Punkt 8. Zamknięcie posiedzenia. Drodzy Państwo, na dzisiejsze obrady przybyła pani naczelnik OPS-u, pani Magdalena Rogalska-Kusarek. Witam bardzo serdecznie. Witamy pana mecenasa, pana burmistrza, wszystkich radnych, koleżanki, kolegów, panią z biura rady. Pani Małgorzato, uprzejmie proszę o odnotowanie, iż na dzisiejszej sesji nie będzie Grzegorza Fiłoca oraz kolegi Andrzeja Rostka. Informowali mnie w tej sprawie. Drodzy Państwo, czy są wnioski w sprawie zmian do porządku obrad? Przypomnę, że taki wniosek musi zaakceptować burmistrz jako wnioskodawca. Nie widzę żadnych wniosków, więc przechodzimy do kolejnego punktu obrad. To punkt 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej rok 2015 dla miasta Marki, druk nr 247. Uprzejmie proszę wnioskodawcę o przedstawienie tegoż projektu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Dwa projekty uchwał dotyczą spraw związanych z ogólnie pojętą opieką społeczną. Zasób, który w pierwszej kolejności będą Państwo omawiać i przyjmować, jest jakby corocznym od kilku, o ile dobrze pamiętam, 5 lat, proszę mi poprawić pani kierownik, jeżeli się mylę, przyjmowanym przedstawieniem. Czym się zajmuje tak naprawdę opieka społeczna i zatwierdzeniem przez Państwa, ale o tym szczegółowo za chwilę powie pani kierownik. A program, który będzie w kolejnym punkcie, jest jakby planami, jakie ośrodek pomocy społecznej, a co za tym idzie, gmina na najbliższe lata ma w stosunku do tak delikatnego tematu, jakim jest właśnie opieka społeczna, a szczególnie sprawy związane z rodziną, sprawy związane osobami dotkniętymi ubóstwem, jak również starszymi, ale i sprawy związane z problemami jak alkoholizm czy narkomania. Wiele pomysłów i wiele planów w tych kwestiach, w tych działach, o których spojrzałem, jako gmina, jako ośrodek pomocy społecznej mamy, chcielibyśmy je zrealizować. Jeżeli byśmy chcieli je realizować, musimy mieć po pierwsze przyjęty przez Państwa program, który również jest podstawą do sięgania po środki zewnętrzne, które również planujemy wdrażać. O tym oczywiście również opowie pani kierownik w stosunku do realizacji tych planów, które najbliższe lata chcielibyśmy zrealizować. Nie przedłużając, myślę, że pani kierownik będzie osobą adekwatniejszą ode mnie, żeby przedstawić te wszystkie problemy i szczegóły. Oddaję głos pani kierownik, że omówiła po pierwsze zasoby, a w drugim punkcie oczywiście program, czyli strategię rozwiązywania problemów społecznych na najbliższe lata. Przekazuję głos, proszę bardzo, pani kierownik.
Zanim pani naczelnik zabierze kierownik, przepraszam, bardzo proszę o sprostowanie. Kolega radny Grzegorz Fiłoc jednak dotarł, jest z nami, udało się, cieszymy się. Bardzo proszę pani kierownik o zreferowanie projektu uchwały.
Dziękuję. Szanowni Państwo, ocena zasobów pomocy społecznej przyjmowana jest przez Radę już od 5 lat. Jest to dokument narzucony z góry, który ma służyć później tworzeniu, wytyczaniu kierunków zmian. Określa zasoby instytucjonalne, jakie posiadamy. Mówi o liczbie osób, które korzystają z pomocy i wsparcia. Może tak pokrótce liczbowo przedstawię, ponieważ tu jest bardzo dużo tabel belek i może być też ciężko je połączyć ze sobą, więc ja będę też o tym mówić w kontekście tej strategii rozwiązywania problemów społecznych, bo ocena zasobów ma też służyć między innymi wypracowaniu celów i zadań w strategii rozwiązywania problemów. W 2015 roku wzrosła nam liczba mieszkańców. Stan mamy na 29,722 tysiące i co istotne, aż ponad 11% naszych mieszkańców stanowią osoby w wieku 60 lat i więcej, czyli powyżej 60 roku życia. Bezrobotnych mamy ponad 3%, 985 osób, stan na 2015 rok. Co dobre dla naszej gminy, wzrosła nam liczba miejsc w przedszkolach w przeciągu roku o 46 miejsc. Liczba osób, która skorzystała z pomocy społecznej, wynosi 914 w 2015. Myślę, że warto zaznaczyć, że w kolejnych latach będzie ta liczba spadała, a jest to spowodowane programem Rodzina 500+. Już obserwujemy, że zmniejsza się liczba beneficjentów pomocy społecznej. A co z kolei nas martwi, to, że osoby długotrwale korzystające, to jest liczba 590, to 60% z tych osób to są osoby długotrwale korzystające, czyli możemy mówić tu o zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej. Osoby i rodziny, którym przyznano świadczenie pieniężne w 2015 roku, stanowiły 627 osób. Mówimy o świadczeniu pieniężnym, z czego tylko 311 otrzymało świadczenie niepieniężne. Świadczenia niepieniężne to są różnego rodzaju usługi, usługi specjalistyczne, usługi opiekuńcze dla osób starszych. Z usług opiekuńczych osób starszych skorzystało 30 osób, także ta liczba w połączeniu z tą formą niepieniężną jest dosyć wysoka w naszej gminie. Jeśli chodzi o wydatki, w roku 2015 wydatkowaliśmy sporą część pieniędzy na zasiłki stałe. Na jednego podopiecznego była to w roku kwota 4692. Na zasiłki okresowe, najczęściej przyznawane z powodu bezrobocia, to była kwota na jednego beneficjenta 1687. Na zasiłki celowe kwota na jednego podopiecznego 1166. To są duże liczby. To są duże liczby. W porównaniu do innych gmin są rzeczywiście znaczne. I chyba jeden z większych wydatków to są odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. W roku 2015 była to kwota 460 997 zł. Ta kwota będzie na pewno rosła. Na jedynego podopiecznego wychodzi około 2400 zł. Tyle płacimy, proszę Państwa, za pobyt jednego człowieka w domu pomocy społecznej. Inne rodzaje świadczenia rodzinne, jakie przyznawaliśmy rodzinom, ogromne pieniądze idą na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, to są ponad 2 miliony. Tak zwane becikowe wypłaciliśmy w zeszłym roku 51 tysięcy, czyli dla 51 nowonarodzonych dzieci. Świadczenia pielęgnacyjne dla ponad 1000 osób z tytułu niepełnosprawności, zasiłki również są wysokie. To ja będę później o tym mówić, że ten wskaźnik osób niepełnosprawnych też jest dosyć wysoki w naszej gminie. Stąd też konieczność dostosowania działań dla tej grupy. Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 75 lat. Ponad 17 tysięcy dla 113 osób. Jakby też musimy pamiętać o tym, że to są liczby, które osoby, które zgłosiły się do ośrodka pomocy społecznej, to znaczy, że spełniają kryterium dochodowe. Jakby nie możemy się sugerować, że to jest liczba naszych seniorów, którzy potrzebują wsparcia, ile osoby, które skorzystały, tak? Dlatego to jest dużo mniejsza liczba niż zapotrzebowanie zapewne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, też bardzo duże pieniądze, 921 194 osoby były objęte tą formą wsparcia. To oznacza, że mamy dużo alimenciarzy. I dalej, jakie mamy zasoby instytucjonalne? To jest dosyć ciekawe. Domy pomocy społecznej nie mamy na terenie gminy żadnego. Jakby nie ma też obowiązku, żebyśmy mieli. Jest dużo prywatnych domów pomocy, a na terenie powiatu również korzystamy i z Radzymina, i z Zielonki. Także miejsca są w tych domach. Także nasi podopieczni mają tam zapewnione wsparcie. Mieszkań chronionych nie mamy żadnych. Chociaż jest to też ciekawe rozwiązanie, najczęściej mieszkania chronione są przyznawane dzieciom, osobom usamodzielniającym się, opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze albo rodzinną pieczę zastępczą też. Ośrodki interwencji kryzysowej to też zadanie powiatu i mamy taki ośrodek w Zielonce. Jednostki specjalistycznego poradnictwa nie mamy żadnej, placówki wsparcia dziennego mamy obecnie dwie, mieliśmy trzy jeszcze w 2014 roku, ale już jedna nie istnieje. Placówki opiekuńczo-wychowawcze to też zadania powiatu, nie mamy żadnych, na terenie powiatu jest jedna w Równem, gmina Strachówka. Mamy Centrum Integracji Społecznej, to tym się możemy poszczycić. Warsztaty terapii zajęciowej zero, zakłady aktywności zawodowej zero. No tutaj jakbyście Państwo byli zaciekawieni, to możemy sobie poczytać o kadrze jednostki organizacyjnej. Ta kadra nam się zwiększyła, między innymi też z powodu rodziny 500+. Mamy trzy osoby dodatkowe, które obsługują wnioski. Pracują jak mrówki, żeby się wyrobić w terminie do końca kwietnia, obrobić wnioski kwietniowe, żebyśmy zdążyli do końca czerwca wypłacić wszystkim osobom z wyrównaniem trzymiesięcznym. Pracowników socjalnych mamy, na dzień dzisiejszy mamy 8. Rzeczywiście jest zapotrzebowanie, ale o tym później. Większość ma wykształcenie wyższe, dodatkowe specjalizacje, także kadrę mamy wykształconą. Nie mamy w ogóle zespołu pracy socjalnej integracji społecznej, ale myślę, że to jest kwestia czasu. Też za chwilę będę do tego nawiązywać. I zatrzymam się na opłatach, jakie gmina ponosi w związku z pobytem dzieci w pieczy zastępczej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Placówki opiekuńczo-wychowawcze to są domy dziecka. W domach dziecka opłacamy kwotę 101 tysięcy rocznie. Kwota ta wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych o 23 tysiące. Również na rodzinną formę pieczy, czyli na rodziny zastępcze, wydatkujemy kwotę 73 tysiące, więc łącznie około 180 tysięcy wydajemy na pobyt dzieci w pieczy zastępczej i to jest taka bolączka też, myślę, gminy, no i nasza, bo wiadomo, chcielibyśmy, żeby te dzieci były w środowiskach naturalnych, a nie w innych formach u innych osób, w innych instytucjach. Dlatego będziemy poszerzać ofertę pracy środowiskowej i wzbogacimy o asystenta, dodatkowego asystenta rodziny. No, domy pomocy społecznej, to o czym mówiłam, dość duże kwoty wydatkujemy na te instytucje. No i na zasiłki stałe, które są kierowane do osób, które z racji wieku nie są w stanie zabezpieczyć swoich potrzeb i osób, które są niepełnosprawne, czyli tytułują się orzeczeniami. To też jakby duże środki na to idą, bo aż 820 tysięcy w zeszłym roku. Usługi opiekuńcze dla osób starszych 123 tysiące. Co tu jeszcze Państwu przedstawić z takich ciekawostek finansowych? No, jakby skupię się jeszcze na tych kosztach ponoszonych za dzieci w pieczy zastępczej. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te środki mogłyby być zmniejszane i niejako przekierowywane na usługi asystenta rodziny, czyli na wspieranie tych rodzin, wchodzenie z tych rodzin, towarzyszenie im w ważnych sprawach. Mamy dzisiaj dwóch asystentów rodziny i ta liczba na pewno będzie zachowana. Myślimy jeszcze o trzecim, ponieważ zwiększa się liczba rodzin potrzebujących wsparcia. Już na na podstawie pracy, dotychczasowej pracy naszych asystentów możemy stwierdzić, że udało nam się zatrzymać kilkoro dzieci w rodzinach i nie trafiły do pieczy zastępczej, bo właściwie taka też jest rola asystenta rodziny, żeby przeciwdziałał temu odebraniu dziecka, ale też przygotowaniu jakiejś oferty ciekawej dla tych rodzin, jakichś warsztatów umiejętności wychowawczych, wzmacniania kompetencji i to wszystko będziemy realizować. Są już poskładane projekty organizacji pozarządowych, które zgodziły się z nami współpracować i będą kierowały do naszych podopiecznych, a nie tylko podopiecznych ośrodka, ale i mieszkańców marek, usługi, oferty wzmacniania kompetencji rodzicielskich, warsztatów, umiejętności wychowawczych. Jakby to jest oferta kierowana nie tylko do rodzin, które się borykają z problemami, ale też do wszystkich mieszkańców, którzy by po prostu chcieli zgłębić swoją wiedzę. No bo nie oszukujmy się, my nie rodzimy się z umiejętnościami wychowywania dzieci. Tego wszystkiego się uczymy, co niektórzy bardziej świadomi rodzice sięgają do książek, wychowują swoje dzieci na podstawie wskazówek swoich rodziców, babć i tak dalej. Ale gdzieś tam zawsze trzeba sięgać do specjalistów. Szanowni Państwo, takie różnice, jakie się pojawiły, istotne, to, że zwiększa nam się liczba mieszkańców i to jest na plus. Na minus jest też ta emigracja tych mieszkańców z terenów warszawskich. Bardzo dużo jest takich osób. Dużo diagnozujemy też przemocy w tych środowiskach osób migrujących. Pozytywną tendencją oznacza się rynek pracy. Liczba bezrobotnych ogółem nam spadła w porównaniu do lat ubiegłych i długotrwale bezrobotnych. Natomiast jeśli byśmy spojrzeli na beneficjentów pomocy społecznej, to jest trochę inaczej, bo na całą liczbę osób korzystających z pomocy 3% to są osoby bezrobotne, z czego ponad połowa jest długotrwale bezrobotna. To też jest istotne, że wymagają aktywizacji. Liczba miejsc w przedszkolach wzrosła znacznie. Ogólnie maleje liczba osób korzystających z pomocy. To, co istotne, spadek liczby rodzin korzystających z pomocy, która była udzielana z powodu bezrobocia. To nam spadło, natomiast wzrasta nam wskaźnik osób korzystających ze wsparcia z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie. Wśród usług pomocy społecznej maleje tendencja dotycząca pracy socjalnej i brak zawierania kontraktów socjalnych. Tutaj bym się chciała zatrzymać, ponieważ planujemy wziąć udział w unijnym projekcie pod nazwą Działania Skuteczna Pomoc Społeczna i ona daje możliwość i środki oczywiście, bo to najistotniejsze, rozszerzenia tej pracy środowiskowej pracowników socjalnych, czyli wchodzenia bezpośrednio do ludzi potrzebujących, udzielania im wsparcia, zwykłej czasem rozmowy, wysłuchania, pomocy w załatwieniu różnych spraw, organizacji życia codziennego. Dziś wygląda to tak, zresztą nie tylko w naszej gminie, ale jakby w większości polskich ośrodków pomocy społecznej, że praca pracownika socjalnego sprowadza się do przeprowadzenia wywiadu, który jest obowiązkowy do świadczeń pieniężnych, zebrania niezbędnych dokumentów i wystawienia decyzji. I to jest tyle. A cała ta praca socjalna, którą nam też nakazuje ustawa, jest gdzieś tam zakopana głęboko z prostego powodu, że jesteśmy po prostu zalani stertą dokumentów i biurokracji do wykonania. Stąd też myślę, że to już się zmienia. Wiele ośrodków korzysta z dotacji unijnych. Są już takie projekty opracowywane, żeby ten model zmieniać, ten model pomocy społecznej i pracy socjalnej. Między innymi już wspominałam o tym wcześniej, że jest przygotowywana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która właśnie nakazuje wręcz oddzielenie postępowań administracyjnych od prowadzenia pracy socjalnej, czyli tej pracy środowiskowej stricte w rodzinach. Oznacza to tyle, że pracownik socjalny nie będzie wykonywał pracy w ośrodku pomocy społecznej, tylko większość czasu będzie spędzał w terenie. I ta nowa perspektywa finansowa daje nam takie możliwości, odwołuje się do ustawy, to wejdzie w życie i my się musimy do tego przygotować i chcemy po prostu wdrożyć taki pilotaż tutaj. Nawet jeżeli nie wygramy tego projektu, to i tak będziemy próbować go wdrażać, dlatego że to jest dobre, że to jest dobry kierunek pracy, jakby oparty na wypracowanych standardach instytucji, które się przez lata badały to zjawisko i jakby wszyscy wiemy, co jest teraz potrzebne, jak powinna wyglądać właściwa praca socjalna. Także to jest ważne, nie było kontraktów socjalnych. Kontrakt socjalny to jest takie narzędzie pracy pracownika socjalnego, które ma za zadanie motywować bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia. Jeżeli on nie wywiązuje się z tych zadań, ustaleń zawartych w tej umowie, czyli w tym kontrakcie, to jest to powód do odmowy świadczeń. Nie było to stosowane, też pewnie dlatego, że tak jak mówię, to ten nawał pracy administracyjnej bardzo ograniczał możliwości też pracowników socjalnych, więc trzeba teraz to wszystko trochę poreorganizować i naprzeciw nam wychodzą właśnie programy unijne, z których chcemy skorzystać. Ocena zasobów pomocy społecznej daje nam, jest takim wyznacznikiem do opracowania kolejnego dokumentu, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, czyli strategii rozwiązywania problemów społecznych. Są tam zawarte dane z tej oceny, ale również dane, które były przeprowadzane, badania na rzecz stworzenia tego dokumentu. Także chyba tyle w wielkim skrócie, bo jeżeli ktoś się chce zagłębić w te liczby, to proszę bardzo, daje to jakiś obraz na pewno. Natomiast należy zawsze pamiętać, że to nigdy to nie będzie odzwierciedlenie też takiego stanu rzeczywistego, bo tak jak mówię, mamy liczbę osób niepełnosprawnych i liczbę osób długotrwale chorych. Jakby ja łączę te liczby, bo wiem, co się w nich znajduje, tak? Wiem, że tam są też osoby z zaburzeniami psychicznymi. Nie mamy takiej diagnozy. To też jakby jest do wypracowania. Ja wiem, że to się w tym znajduje, ale jakby ktoś, kto nie wie, no może błędnie to interpretować. Więc warto zawsze sobie to gdzieś omówić i pytać. Dziękuję.
Dziękuję pani kierownik bardzo serdecznie za tak syntetyczne przedstawienie sprawy. Teraz zwracam się z prośbą do pana przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii komisji. Komisja obradowała dzisiaj nad zarówno tym, jak i następnym projektem uchwały. Panie przewodniczący, proszę przedstawić opinię komisji w tej sprawie.
Dziękuję bardzo, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w dniu dzisiejszym Komisja Zdrowia na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Stosunkiem głosów 5 za, przy 0 wstrzymujących się i 0 sprzeciwu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przypomnę, iż omawiamy projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla miasta Marki, druk nr 247. Czy chcieliby państwo zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę o włączenie urządzeń do głosowania, tak aby pojawiło się pomarańczowe światełko. Urządzenia są gotowe, zatem kto z państwa jest za, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę zakończyć głosowanie. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy byli za. Ktoś nie wziął udziału w głosowaniu. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad naszej sesji. To rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Marki na lata 2016-2021, druk nr 248. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Muszę powiedzieć, że wstęp przedstawiłem przy poprzednim punkcie. Oddaję od razu głos pani kierownik, że przedstawiła założenia strategii na najbliższe 5 lat.
Dziękuję panie burmistrzu. Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Marki na lata 2016-2021, czyli na najbliższe 5 lat, zakłada tak naprawdę bardzo dużo działań. Zaplanowaliśmy sobie tu sporo dziedzin planowania strategicznego z prostego powodu. Pomoc społeczna jest taką dziedziną, która obejmuje bardzo wiele różnych obszarów i dotyka różnych obszarów. Stąd też jakby ten dokument nie jest tylko dedykowany ośrodkowi pomocy społecznej, tylko to jest jakby dokument działań, które podejmie gmina i wszystkie inne jednostki zaangażowane w rozwiązywanie problemów społecznych do tego, żeby skutecznie zaplanowane dziedziny wspierać. Ja może przedstawię w wielkim skrócie, bo tak jak mówię, dokument ma 120 stron, także dla zainteresowanych myślę, że to może być ciekawe. Dla mnie to jest bardzo ciekawe i fascynujące. Ale tak jak mówię, najważniejsze rzeczy należy wypunktować i nad nimi się trochę pochylić i zatrzymać. Pierwszą dziedziną planowania strategicznego jest wspieranie rodziny i rozwoju dzieci i młodzieży. I tu celem założyliśmy sobie 3 cele do realizacji. Pierwszy, wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem poprzez prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych. I tu za główne zadanie postawiliśmy sobie promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, między innymi przez pracowników placówek oświatowych, pracowników socjalnych OPS-u w ramach wdrożonego modelu pracy socjalnej. Kolejny cel, zapewnienie możliwości nabycia rozwoju kompetencji rodzicielskich i umiejętności przezwyciężania sytuacji kryzysowych przez rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. I tu planujemy kierować ofertę terapeutyczną na rzecz dzieci i rodzin, edukacyjne zajęcia wyrównawcze świadczone przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także organizacje pozarządowe. Organizacje zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w istniejących placówkach. Wiem, że już takie rzeczy są realizowane i dobrze to funkcjonuje. Placówki wsparcia dziennego, wzrost liczby placówek, odbiorców działań oraz wyrównywanie dostępności do tych placówek. Mamy 2 placówki, tak jak wspomniałam, 2 świetlice. Jedna prowadzona przez siostrę Urszulę Fundacji Otwarte Serce i to jest specjalistyczna placówka. Kierowane są tam dzieci zagrożone demoralizacją, ze szczególnymi problemami. Natomiast druga placówka to jest w chacie przy ulicy Sportowej i ona jest już o charakterze opiekuńczym. Wdrożenie zadania rodziny wspierającej. Taki nowy model wsparcia rodzin, któremu gdzieś tam współtowarzyszy instytucja asystenta rodziny. Będziemy próbować wyłaniać spośród mieszkańców takie osoby, które zechcą wspierać rodziny borykające się z trudnościami w prostych sprawach, w sprawach urzędowych, w sprawach, nie wiem, problemów, trudności w uczeniu się, czy nawet już bardziej skomplikowanych w zagrożeniu demoralizacją. Będziemy kwalifikować te rodziny, zobaczymy, czy wśród mieszkańców Marek będą takie chętne osoby. Widzę, że już jakby ten model nienazwany oficjalnie on się kształtuje, bo w wielu rodzinach tak jest, że się po prostu na zasadzie pomocy sąsiedzkiej wspieramy. Ale dobrze jest to ubrać już tak, jak rzeczywiście to wygląda i tak, jak się to nazywa. Zatrudnianie adekwatnie do potrzeb asystentów rodziny oraz organizowanie szkoleń i projektów dla rodzin przeżywających trudności. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych i prowadzenie w większym zakresie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-wychowawczą w ramach wdrożonego modelu pracy socjalnej. Utworzenie grup wsparcia Akademia Rodziców. Poszerzenie działań na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, rozwijanie działań mających na celu wspieranie rodziców w powrocie na rynek pracy. Tu też pole do popisu będzie miał nasz CIS, Centrum Integracji Społecznej, a także realizowane przez nas programy, które zakładamy już w tym roku rozpocząć, jeśli oczywiście wygramy wspólnie w partnerstwie z 5 gminami program włączenia społecznego na rzecz aktywnej integracji. 5 gmin przystępuje. Liderem będzie gmina Radzymin. I już może jak jestem przy tym projekcie, to trochę szerzej go omówię. Założenia są takie, żeby aktywizować bezrobotnych, ale też przeciwdziałać zjawisku wykluczenia i wprowadzić taki program reintegracji społecznej. Oczywiście tam są wskaźniki zatrudnialności, my musimy je osiągnąć, żeby rozliczyć się z tego projektu. Natomiast też dobrze, bo jest skierowany też do osób niepełnosprawnych. Musimy spełnić wskaźnik 10% tych osób. Ale efektem jakby zawsze coś po takim projekcie musi zostać, bo on jest nieskuteczny, jeżeli my go realizujemy, a potem po prostu o nim zapominamy. I zaplanowaliśmy sobie, że po tym projekcie zostanie nam CAL, tak zwany CAL, czyli Centrum Aktywności Lokalnej, czyli miejsce, w którym będą się spotykać różne grupy społeczne i będą się tam działy różne rzeczy. I między innymi, tak jak wspomniałam o utworzenie klubu czy grup wsparcia Akademia Rodziców, to też możemy mieć tam miejsce, żeby te rodziny się tam spotykały. Mogą się tam spotykać seniorzy, mogą się tam spotykać dzieci, osoby bez pracy. Możemy tam prowadzić specjalistyczne poradnictwo. Jakby wszystko do tego worka pod nazwą CAL możemy wrzucić i jakby planujemy w ramach tego projektu utworzyć taką jednostkę. Dalej, zapewnienie pełnego dostępu do świadczeń wspierających rodzinę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych. I tu dopiero kłania się pomoc społeczna i świadczenia rodzinne, czy świadczenia pieniężne w trzecim celu. Czyli wypłacamy świadczenia rodzinne, wychowawcze, tak zwane 500+, świadczenia z pomocy społecznej, pomoc dla uczniów. I to by było na tyle. Fundusz alimentacyjny jeszcze dalej. Kolejną dziedziną planowania strategicznego, niezwykle istotną z naszego punktu widzenia i obserwacji, jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Postawiliśmy sobie tu dwa cele. Zwiększenie wrażliwości oraz skali reakcji społecznej i instytucjonalnej na obserwowane przejawy przemocy oraz rozwój współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I jako pierwsze, takie najważniejsze zadanie, musimy sobie opracować profesjonalną diagnozę zjawiska przemocy. To będzie bardzo trudne zadanie, bo no, to jest takie zjawisko, o którym się nie mówi powszechnie. My na podstawie własnych doświadczeń wiemy, że to nie dotyczy tylko osób wykluczonych i zmarginalizowanych rodzin. Dotyczy to osób dobrze sytuowanych, piastujących wysokie stanowiska, młodych małżeństw z dziećmi, najczęściej też towarzyszących w postępowaniu rozwodowemu. Także tu musimy sobie najpierw zdiagnozować dobrze to zjawisko. Niemniej problem występuje i dlatego musimy też mieć skonkretyzowane zadania. Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego to jest to, co mamy i no i właściwie no, jakoś to funkcjonuje, tak jak nakazuje nam ustawa. Natomiast ustawa mocno ogranicza działanie zespołu interdyscyplinarnego, a bardziej biurokratyzuje ich pracę. To już jest taka opinia praktyków. Zamieszczanie informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnych mediach, prowadzenie działań mających na celu promowanie pozytywnych wzorców zachowań, prowadzenie działań edukacyjnych w stosunku do przedstawicieli instytucji i co istotne, kierowanie też oferty szkoleniowej dla pracowników oświaty. Ponieważ jakby największy kontakt z dziećmi mają nauczyciele, wychowawcy i tak naprawdę najwięcej czasu spędzają z tymi dziećmi i mogą wiele rzeczy wychwycić. Ale żeby potrafili to wychwycić, muszą być dobrze do tego przygotowani i przeszkoleni. Więc na najbliższe 5 lat na pewno profesjonalizacja kadry pod kątem przeciwdziałania przemocy to też sprawa jest priorytetowa. Organizacje spotkań informacyjno-edukacyjnych, realizacje działań edukacyjnych skierowanych do osób zagrożonych wystąpieniem przemocy również, upowszechnianie wiedzy, organizowanie kampanii społecznych, rozwijanie współpracy międzyinstytucjonalnej, w szczególności poprzez włączanie nowych instytucji w przeciwdziałanie przemocy. My nawiązaliśmy współpracę już dawno zresztą ze Stowarzyszeniem PRO, które prowadzi nam terapię dla ofiar przemocy. No, efekty są widoczne, jest to skuteczna terapia. Mało wprawdzie osób jest jeszcze objętych, ale to wynika właśnie z braku wiedzy i no i tego, że ludzie no jeszcze w tej świadomości nie są przekonani do tego, żeby pracować nad sobą i szukać pomocy dla siebie. Ale mamy taką ofertę, będziemy ją na pewno poszerzać o współpracę z kolejną organizacją pozarządową, Fundacją ART, która swoje zadania statutowe kieruje ściśle do osób zagrożonych przemocą, ofiar przemocy, do sprawców przemocy i robi to świetnie, wprawdzie na razie na polu miasta stołecznego Warszawy, ale Prezes fundacji jest mieszkanką Marek, więc bardzo chce tutaj działać i my na pewno będziemy tę współpracę poszerzać. Taka ciekawostka, jest to organizacja, która 2 tygodnie temu zrobiła festyn rodziny na stadionie Legii, także to ogromne przedsięwzięcia realizują. I rzeczywiście są skuteczni, ich głos również jest ceniony i uznawany w instytucjach, w planowaniu ważnych dokumentów strategicznych. Dalej, kolejny cel, poprawa dostępu do usług i poszerzenie oferty wsparcia, czyli tak, będziemy udzielać pomocy w ramach procedury niebieskiej karty. Ciekawostka, coraz więcej mamy niebieskich kart. W zeszłym roku było ich tylko 7, w tym roku już mamy ponad 20. Tak, tak. I ta liczba stale rośnie. Bezpośrednia pomoc osobom w sytuacji przemocy w rodzinie, w tym interwencja kryzysowa. Naszą bolączką jest fakt też braku takich miejsc podejmowania tej interwencji kryzysowej w postaci udzielania schronienia. Bardzo często mamy do czynienia z, no co tu dużo mówić, powiem stereotypowo, z matkami, które uciekają od sprawców, ojców, mężów, uciekają ze swoimi dziećmi i tak naprawdę jedynym miejscem, gdzie mogą znaleźć schronienie dziś, natychmiast, jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce, który niestety dysponuje tylko liczbą miejsc 6 i często jest po prostu tam zajęte i to tak wygląda, że te osoby się po prostu gdzieś tułają po znajomych. To są bardzo kryzysowe sytuacje, bo my no, nie mamy możliwości zapewnienia schronienia tym osobom. Jedyna nasza rola sprowadza się do tego, żeby w pracach komisji mieszkaniowej próbować jakoś te osoby, przedstawiać ich sytuację i traktować je priorytetowo, jeżeli oczywiście spełniają wszystkie warunki zawarte w uchwale. Dalej, pomoc w formie grupowych form wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. My mamy na razie indywidualne terapie, ale grupy wsparcia jak najbardziej są wskazane. Zmiana sposobu realizacji działań w formie pracy socjalnej realizowana z osobami, dla których prowadzona jest procedura niebieskiej karty. To też tu wracamy ciągle do tej ważności pracy socjalnej. Prowadzenie form pomocy indywidualnej przeznaczonej dla kobiet z dziećmi i dla osób starszych. Szanowni Państwo, problem przemocy wobec osób starszych też jest niezdiagnozowany, a on jest, on występuje. Natomiast też tutaj musimy podejść do tego dosyć poważnie, bo zapominamy jednak o tym. Myślimy o kobietach z dziećmi, a gdzieś tam jeszcze musimy pamiętać, że są też osoby starsze, które są ofiarami przemocy ze strony różnych osób, czasami swoich dzieci, opiekunów, najbliższych, tak. Kolejną dziedziną planowania strategicznego jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Tak jak zdążyłam zauważyć, w oparciu o ocenę zasobów, zwiększa nam się liczba rodzin korzystających ze wsparcia z powodu alkoholizmu. I rzeczywiście tutaj ta nasza oferta, współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracujemy ze Skulapem, natomiast wiemy, że gro osób nie korzysta z wsparcia tych instytucji z prostego względu, nie chcą się ujawniać. Przecież jak pójdą do Skulapa, to wszyscy sąsiedzi, wszyscy, no ci, którzy korzystają, znają się, dlatego korzystają z oferty z miasta Warszawy. Ale tutaj jest konieczna ta nasza współpraca międzyinstytucjonalna i zwiększenie dostępności do leczenia. Owszem, leczenie stacjonarne w niektórych przypadkach też jest konieczne. Drewnica nam takie oferuje i wiem, że dobrze nam się współpracuje i to leczenie jest skuteczne. Tylko należy pamiętać, że nawet opuszczając Drewnicę, należy później wejść w program jeszcze terapeutyczny, tak zwany niestacjonarny. Rozwój programów ambulatoryjnych i dziennych skierowanych do pacjentów z tak zwaną podwójną diagnozą. opracowanie, upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych, monitorowanie, koordynowanie działalności leczniczej. I kolejny cel, zwiększenie dostępności do terapii uzależnień dla osób uzależnionych. Zadania, jakie sobie postawiliśmy, to podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności społecznych w zakresie czynników chroniących przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez wykłady, szkolenia, konferencje, kampanie. Podnoszenie poziomu wiedzy kadry pomocy społecznej. Opracowanie, upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych. Wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej. Wspieranie działalności gminnej komisji. Utrwalanie postaw abstynenckich poprzez realizację działań polegających na promowaniu zdrowego stylu życia. Część z tych zadań jest realizowana na terenie szkół, innych instytucji. Wiem, że gmina dofinansowuje tę działalność, więc jeśli chodzi o tę profilaktykę, jeśli chodzi o profilaktykę, to rzeczywiście te nasze działania są dość szeroko udzielane. Natomiast dostęp do takiej profesjonalnej terapii, to tu jeszcze musimy trochę nad tym popracować. Kolejna dziedzina planowania strategicznego, niezwykle istotna z punktu widzenia pomocy społecznej i starzejącego się społeczeństwa, to jest aktywność i integracja seniorów. Cel strategiczny, wspieranie rozwoju aktywności integracji społecznej i tu zaplanowaliśmy sobie organizację i promowanie wolontariatu osób starszych, w tym utworzenie Centrum Wolontariatu Senioralnego. W wielu przypadkach takie rzeczy już funkcjonują. Tak jak ja mówię, to funkcjonuje gdzieś. My tego nie nazywamy, tak? Tylko mówimy o tym w ramach pomocy sąsiedzkiej. Ale jakby ubranie tego w formę taką niejako instytucjonalną, no też dla tych osób, które pomagają, jest wzmacniające bardzo. No i jest to na pewno z korzyścią dla wszystkich grup. Organizacja zajęć edukacyjnych mających na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności seniorów typu wykłady, spotkania, warsztaty komputerowe. To też możemy w odniesieniu do tego CAL-u, o którym mówiłam, Centrum Aktywności Lokalnej, też możemy mieć tam przestrzeń na tego typu działalność. Ułatwianie dostępu do informacji przydatnych dla seniorów poprzez prowadzenie ogólnodostępnych serwisów internetowych, wydawanie informatorów, publikacje oraz zamieszczanie informacji w prasie. Organizacja zajęć sportowych dla seniorów. To już zdążyliście Państwo zauważyć, że już mamy taniec. Także jakby zadania, które tu mamy zaplanowane, są już realizowane. To też jakby to jest kontynuacja. Przyjmujemy, że to jest kontynuacja. Powołanie Rady Seniorów. Promowanie i tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, w których prowadzone będą różnorodne aktywności. Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, którego zadaniem będzie tworzenie warunków do aktywizacji oraz integracji m.in. osób w wieku senioralnym. Kolejny cel, zapewnienie warunków możliwie pełnego, adekwatnego wsparcia dla osób starszych, umożliwiającego funkcjonowanie w środowisku. Tu zapisaliśmy sobie takie bardzo nowatorskie rozwiązanie, które się nazywa wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osób starszych, czyli teleopieki i telemedycyny. To jest nowum, ale bardzo myślę u wielu osób by to zwiększyło na pewno ich poczucie bezpieczeństwa. Osób, które są w domach, nie są aktywne i myślę, że trzeba się nad tym na pewno pochylić, rozeznać się też, jak to rozwiązują inne gminy. Wiem, że takie rozwiązania są już wprowadzane i myślę, że tak będzie kiedyś docelowo. To przyszło do nas z zachodu i my czerpiemy. Podniesienie jakości dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych, świadczonych w miejscu zamieszkania osoby starszej. Organizacja elastycznych, różnorodnych form świadczenia usług w ramach samopomocy sąsiedzkiej i wolontariatu. Udzielanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy finansowej, rzeczowej osobom starszym. I tu się może też zatrzymam. Mamy taki problem w sumie i bolączkę. Jeśli chodzi o kryteria ustawowe, w markach jest bardzo duży wskaźnik osób starszych na emeryturach. Emerytury są głodowe, powiedziałabym, ale nie na tyle głodowe, żeby spełniać kryteria dochodowe. Na osobę w rodzinie mamy 514 zł, to jest kryterium dochodowe. I tak naprawdę, jeśli przyjdzie beneficjent i ma tą emeryturę w wysokości 700 zł czy 800 zł, z czego my wiemy, jakie ponosi wydatki i na życie tak naprawdę niewiele mu zostaje, a ustawa mówi nam nie. I tak naprawdę zostają tylko, jest taka forma, która się nazywa specjalny zasiłek celowy. Natomiast tej formy można używać w sytuacjach wyjątkowych, wystąpienia szczególnych przypadków, które odbiegają od spraw takich codziennych, tak? Czyli musi być to taka okoliczność, podam przykład, wypadek, nagła ciężka choroba, pożar, kradzieże, jakby to są takie sytuacje. I my mamy z tym też kłopot, bo jakby w uzasadnieniu decyzji musimy pisać ściśle, z jakiego powodu jest ten specjalny zasiłek i co takiego wystąpiło w tej rodzinie specjalnego i wyjątkowego, żeby przyznaliśmy ten specjalny zasiłek. I tu są takie, myślę, moralne nasze bolączki, z którymi walczymy. Rzeczywiście wiemy, że tam jest potrzeba, ale to już jakby nie Państwa zmartwienia, tylko to są wyżej rozwiązania systemowe. Chciałam tylko zauważyć, że to jest tak, że to jest taki problem. Dlatego też może być taka sytuacja, że też, tak jak mówię, są osoby długotrwale korzystające z pomocy, tak zwane uzależnione. Są też osoby, emeryci, którzy w jakiś tam sposób zaspokajają te swoje potrzeby i mają te emerytury na poziomie 1500 zł, ale przychodzą do nas i są nauczone, że u nas zawsze dostaną. Zdarza się tak, że nie dostaną, bo są inne potrzeby, tak? My musimy dać tym, którzy mają mniej. I jakby wyczulam też Państwa na takie, to nie dotyczy tylko seniorów, ale też innych osób, o których na przykład wiemy, że ich dochód czy ich możliwości, zasoby pozwolą przezwyciężać te trudne sytuacje i wtedy odmawiamy im przyznania świadczeń. Odmawiamy też w sytuacjach właśnie, kiedy ktoś nie podejmuje z nami współpracy, a jest bardzo roszczeniowy i przychodzi i no nierzadko też po prostu nas obraża, wyzywa. Spotykamy się z tym na co dzień. Przychodzą ludzie, rzucają rachunkami. Tak, proszę dać. I tak jak mówię, tam gdzie rodzina spełnia kryterium dochodowe i są te potrzeby niezaspokojone, to jak najbardziej my od tego jesteśmy. Natomiast jeżeli widzimy, że ktoś, wiemy, że ktoś dorabia, jakby nie podając nam tej informacji, a wszyscy dookoła wiedzą, że ma te środki na utrzymanie, a pomoc społeczna stanowi dla niego jedynie źródło dodatkowego dochodu, tym samym jakby nie wykazuje nam w oświadczeniach, bo oświadczenie jest dla nas wiążące, tak? Czyli to, kto napisze, ile zarabia, no to jest jakby dla nas wiążące i my na tej podstawie musimy przyjąć, że on ma taki dochód. Czyli jak napisze, że ma zero, a dorabia sobie, no wiemy, tak, w czarnej strefie, w szarej strefie, to no to jakby też mamy ręce związane, tak? I gro jest takich ludzi, których my próbujemy uaktywnić i też no, dajemy te odmowy albo zmniejszamy zasiłki. Proszę mi wierzyć, były takie przypadki, kiedy zmniejszyliśmy zasiłek z 300 do 150 zł i przyszedł klient i powiedział, że w ogóle co to jest, że on w takim razie nie potrzebuje nas. Więc dla mnie to jest sygnał, że on wcale nas nie potrzebował przez tyle lat, więc jakby wyczulam, że mogą się pojawić takie głosy. Zwiększenie dostępu do propozycji, jesteśmy przy seniorach, zwiększenie dostępu do propozycji klubu seniora, utworzenie domu dziennego pobytu. Dlaczego o tym mówimy, o tym domu dziennego pobytu? W kontekście zapewnienia opieki osobom starszym. Jesteśmy w stanie niejako wyciągnąć osoby starsze z domów, które mają u nas też usługi opiekuńcze. Możemy te środki z usług opiekuńczych przeznaczyć na dom dziennego pobytu i tam aktywizować ludzi starszych, zapewniając im jednocześnie stały posiłek, jeden ciepły dzienny, zapewniając im dostęp do opieki medycznej również i do różnych ciekawych zajęć aktywizacyjnych. Wspomnieliśmy na komisji, że byłoby to w formie takiego przedszkola dla dorosłych, bo to się tak odbywa, to jest tak Tak, tak. To właściwie taka forma wsparcia, taka forma opiekuńcza dla osób starszych jest bardzo rozpropagowana na Mazowszu. Właściwie każdy ośrodek pomocy społecznej w Warszawie ma taki dom dziennego pobytu. To jest norma. Tym samym zmniejsza się też trochę liczba osób umieszczanych w DPS-ach. Zmniejsza się. Zmniejsza się liczba właśnie osób, które mają usługi opiekuńcze. Jakby... No myślę, że tu można zminimalizować te środki, a dołożyć trochę w aktywizację, ale też w taką, no sami Państwo wiecie, no ludzie starsi, zamknięci w swoich domach, nie nawiązujący kontaktów, czują się samotni, tak, i my musimy im zapewnić wsparcie i jeżeli mamy takie możliwości, to jak najbardziej powinniśmy to robić. Podejmowanie współpracy z Kościołem oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych i nie tylko. Rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze, zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych. Kolejna dziedzina planowania strategicznego to promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie. I w tej dziedzinie, Szanowni Państwo, mamy zaplanowany projekt, o którym już mówiłam, aktywnej integracji, który będziemy realizować, jeśli wygramy, ciągle podkreślam, w partnerstwie z 5 gminami, którego efektem będzie CAL. I tu zaplanowaliśmy sobie między innymi pozyskiwanie i przekazywanie bezrobotnym ofert pracy. Już zresztą dostajemy różne ogłoszenia, wywieszamy w ośrodku pomocy społecznej. Też gdzieś tam we współpracy z Urzędem Pracy przejmujemy trochę te funkcje. Realizacja działań służących popularyzacji postaw przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych. Wykorzystywanie mechanizmów finansowych wspieranych ze środków Unii Europejskiej, aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych w ramach funkcjonującego w markach CIS, organizowanie robót publicznych, prac społecznie użytecznych, programów reintegracji społecznej służących odpracowaniu zadłużenia między innymi przez dłużników ZUK z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych i dłużników funduszu alimentacyjnego. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3, umożliwiającej szczególnie osobom samotnie wychowującym dzieci podjęcie zatrudnienia. Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje. Te zadania wszystkie zaplanowane, one są gdzieś tam powiązane z działaniem takim projektowym, bo są kosztowne rzeczy i musimy pamiętać, że bez udziału środków pozabudżetowych no to na pewno ta skuteczność będzie mniejsza. W celu reintegracja społeczna osób bezrobotnych i biernych planujemy wdrożyć narzędzie reintegracji zawodowej w formie takiego programu PAI, potocznie się mówi, program aktywizacja i integracja, realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wspieranie rozwoju w gminie podmiotów ekonomii społecznej, promowanie gminy w celu pozyskania inwestorów. Opracowanie planów, projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych. Kolejna dziedzina planowania, wsparcie osób z problemem ubóstwa. I tu głównym celem jest zapewnienie możliwości społecznego włączenia osób przez podniesienie ich kompetencji i aktywność wspieraną. I tu wchodzą programy tak zwane PAI, usługi wsparcia środowisku, usługi asystenta rodziny, projekty socjalne. Dalej, wprowadzamy nowe usługi aktywizacji wspieranej w dziedzinie wspierania rodziny, czyli tak zwane te rodziny wspierające. Wspieramy przedsięwzięcia inicjowane przez organizacje pozarządowe, w tym CIS. Podnosimy skuteczność wsparcia przez pracę socjalną, ukierunkowaną na wzmacnianie potencjału osób i rodzin w przezwyciężaniu w trudnej sytuacji życiowej. I kolejny cel strategiczny w zadaniu przeciwdziałania ubóstwu, to będzie zapewnienie dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia o charakterze materialnym, czyli zapewniamy bezpieczeństwo socjalne, zapewniamy dostęp do świadczeń pomocy społecznej, poszerzamy zakres udzielanego wsparcia poprzez zlecanie w trybie konkursów ofert realizacji zadań organizacjom pozarządowym, w tym zadań nakierowanych na zmniejszenie problemu niedożywienia. Zwiększamy skalę pomocy w zakresie dożywiania, skuteczność pomocy materialnej w formie świadczeń o charakterze wyrównującym dochód do kryteriów ustawowych. I kolejna dziedzina planowania, przedostatnia planowania strategicznego, to jest wsparcie osób niepełnosprawnych. My też mamy spory wskaźnik osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Mówię tu na podstawie też naszych podopiecznych, klientów korzystających z pomocy. Ale musimy gdzieś tam pamiętać, że ta liczba jest na pewno większa, bo nie każdy do nas przyjdzie. I tu w głównym celu, który brzmi zapewnienie warunków służących możliwie pełnej integracji osób niepełnosprawnych, postawiliśmy sobie zadania, tak jak zapewnienie usług dla osób niepełnosprawnych wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb w ośrodkach wsparcia. Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Usługi asystenckie, poradnictwo specjalistyczne, działania zmierzające do integracji społecznej. I tu też możemy pomyśleć o takich zajęciach dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Też to jest liczba do konkretnej diagnozy, ponieważ nie mamy jeszcze liczb, ale wiemy na podstawie naszych doświadczeń, że jest to naprawdę duża liczba osób niezaopiekowanych. Więc też musimy o tym pomyśleć, żeby stworzyć jakąś ofertę. Wspieranie osób niepełnosprawnych w likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, barier w komunikowaniu się i barier technicznych. Dofinansowanie kosztów transportu do osób niepełnosprawnych, znakowanie ogólnodostępnych miejsc. A także aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych jako kolejny cel, czyli rozwijanie serwisów internetowych, realizacja programów umożliwiających edukację, funkcjonowanie na rynku pracy, promocja, działania informacyjne, przyznawanie pomocy dla osób z niepełnosprawnością w celu podjęcia działalności gospodarczej. Przychodzą do nas osoby, które w orzeczeniach jakby nie mają całkowitej niezdolności do pracy, tak? Mają ustalony stopień niepełnosprawności, ale są zdolne do podjęcia w zakładzie pracy chronionej. I mieliśmy nawet ofertę niedawno, dosyć ciekawą dla tych osób. W Auchan firma wygrała przetarg na usługi sprzątające i proszę mi wierzyć, żaden z naszych podopiecznych nie był zainteresowany. Absolutnie. Tak. Wskazuje orzeczenie, że on przecież ma orzeczenie, a to, że tam... Tak, i on się nie nadaje do pracy, więc... Tak, ale ciężko jest przetłumaczyć to tym osobom. No my oczywiście tłumaczymy, tak? Natomiast w związku z tym, że ma orzeczenie, to otrzymuje u nas zasiłek stały, więc podjęcie zatrudnienia też się wiąże z tym, że już nie będzie do nas przychodził, a to jest ciężka praca przecież, tak?
Jeśli mogę wtrącić jedno zdanie. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie wyklucza takiego człowieka z rynku pracy, a wręcz przeciwnie. Po to powstała ustawa o rehabilitacji, żeby spowodować, aby ci, którzy mają orzeczenie, właśnie zostali włączeni do tego rynku pracy. Ale jest troszeczkę na rynku zupełnie inaczej, bo jeśli mam orzeczenie o niepełnosprawności, to mi się należy coś ekstra, bonus od państwa.
Tak, my to wiemy i nasi klienci pewnie też to wiedzą, tylko że mamy po drugiej stronie ustawę o pomocy społecznej, która nam mówi, że dla osób legitymujących się orzeczeniem. I no to też jest z tym kłopot. Na pewno trzeba trochę edukacji dla tych ludzi i tak jak mówię, no zaczną się te odmowy, na pewno się zaczną i trzeba się z tym liczyć, że będą osoby zawiedzione, sfrustrowane, dlatego że musimy wykorzystywać te instrumenty, te narzędzia aktywizacji, które przynoszą efekty, bo tak jak wiemy, zasiłki nigdy nie przynosiły żadnych efektów, a jedynie propagowały postawę bierności. No i tyle, i musimy to zmieniać, bo pozostaniemy mocno w tyle na tle innych gmin, powiatów i innych samorządów, które już takie rozwiązania dawno wprowadzają. I ostatni obszar planowania strategicznego odnosi się do lokalnego programu rewitalizacji również. Nazwany jest jako rewitalizacja społeczna. I tu za cel główny postawiliśmy sobie wzmacnianie integracji i partycypacji członków lokalnych społeczności poprzez rozwijanie programów i działań rewitalizacyjnych. Może to nie brzmi jakoś jasno, natomiast chodzi o rozwój takich form, które się nazywają organizowanie społeczności lokalnych, tak zwane OSL. To też jest taka dosyć popularny model pracy. Jest to też element pracy socjalnej, czyli aktywizowaniem tych społeczności na rzecz poprawy swoich warunków wokół siebie. I zadania, jakie zaplanowaliśmy do realizacji tego celu, to jest stworzenie sieci podmiotów współpracujących na rzecz środowiska lokalnego, edukowanie, aktywizowanie, animowanie przedstawicieli instytucji, organizacji, mieszkańców społeczności lokalnych, inicjowanie, wdrażanie programów aktywności lokalnych w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład mieszkańców budynków socjalnych, zdegradowanych obszarów miasta, realizujących działania animujące, aktywizujące, edukujące. I tu się muszę zatrzymać, ponieważ elementem już, jaki planujemy wprowadzić w tą rewitalizację społeczną, jest właśnie ten CAL, Centrum Aktywności Lokalnej. I ten CAL docelowo ma powstać w miejscu tak zwanym zdegradowanym, czyli w okolicach kamienic. Musimy odczarować to miejsce i musimy tam wprowadzić takie działania na rzecz poprawy warunków życia innych osób, które tam zamieszkują, bo nie możemy też generalizować, że mamy tam same środowisko przestępcze. Są tam różne osoby w różnym wieku, osoby starsze, musimy też rodziny z dziećmi, musimy wychodzić z ofertą też do tych osób. Jakby ten cel też jest takim elementem tych naszych działań z rewitalizacji społecznej. Budowanie tożsamości lokalnej, zwłaszcza osób młodych i przybyszów. My mamy chyba też ten problem, że jesteśmy w aglomeracji warszawskiej i ta nasza masa napływowa, jest problem z tym, żeby ludzie się utożsamiali z tym miejscem. I tutaj też trochę naszego zadania pomocy społecznej w tym jest. Rozwijanie wolontariatu, zwiększenie liczby obszarów objętych miejskim programem rewitalizacji, opracowanie, aktualizacja map potrzeb społeczności lokalnych objętych programem rehabilitacji zabudowy kamienic oraz lokalnym programem rewitalizacji. No i opracowanie nowych dokumentów programowych oraz aktualizowanie obowiązujących. Także to są dziedziny planowania strategicznego, obszerne dość, ale myślę, że dotykają tych najważniejszych spraw, które nam gdzieś tam wychodziły w badaniach, że są niezaopiekowane, tak? Dziękuję.
Dziękuję pani kierownik. Panie przewodniczący, bardzo proszę o odczytanie opinii komisji w sprawie tegoż projektu.
Bardzo proszę, drodzy państwo, w dniu dzisiejszym Komisja Zdrowia na swoim posiedzeniu również, tak jak w poprzednim przypadku, pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. Stosunkiem głosów 5 za, przy 0 wstrzymujących się i 0 sprzeciwu. Dziękuję.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Przypomnę, iż rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Marki na lata 2016-2021. Ten projekt uchwały jest oznaczony drukiem 248. W kolejności startowej radny Grabowski, radna Stosio i radna Lużyńska. Proszę.
Panie przewodniczący, w tej strategii zauważyłem taki pewny błąd, że jest charakterystyka miasta i jest opisane, że dwie rzeki, czyli Długa i Czarna, wpływają do kanału Żerańskiego, czyli można byłoby to poprawić na kanał Królewski, bo już ta nazwa nie istnieje. I jeszcze jedna sprawa.
Szanowny kolego, to wniosek będzie do projektodawcy.
Jeszcze jeden błąd jest liczba mieszkańców korzystających z wodociągu maryckiego. Tam jest bodajże chyba wpisane 8 tysięcy coś tam, a z kanalizacji 27 tysięcy. To też wydaje mi się, że jest nieprawidłowe. 14, tak. Tak, tak. No ale właśnie jest tak, 27 tysięcy mieszkańców korzysta z kanalizacji, a 8 tysięcy z wodociągu. No to powinno być chyba odwrotnie. Nie mam akurat tego dokumentu.
Panie burmistrzu, czy jesteśmy w stanie to sprawdzić na bieżąco, czy?
Zmienimy. To zostaną, jeżeli nie, to zmienimy, to jest kwestia może źle pisanych danych.
Rozumiem. Rozumiem. Czyli panie radny, dwie sprawy, zmiana nazwy, tak? Kanału Królewskiego na Królewski i to jest semantyka. Moim zdaniem to jest semantyka, ponieważ odnosi się do tego samego. Proszę uprzejmie o sprawdzenie liczby, tu jest tak, wodociąg 8000, kanalizacja 27, to tak jakby nielogiczne, prawda, te były cyfry. Proszę o sprawdzenie. Drodzy Państwo, proszę teraz pani Marlena Stosio.
Panie kierownik, ja mam takie pytanie. Usłyszeliśmy, że w markach zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. Planują Państwo zatrudnienie jeszcze trzeciego. Jak dużo rodzin korzysta na dzień dzisiejszy z pomocy takiego asystenta? To pierwsze pytanie, bo jeszcze będę miała drugie, ale to za chwilę.
Mamy zatrudnionych dwóch asystentów rodziny. Objętych wsparciem jest 12 rodzin. Przewidujemy, że będzie więcej, bo ja mam już dużo, dużo wniosków na...
Tak.
Natomiast musimy pamiętać o jednym. To jest bardzo obciążająca praca. To jest praca w środowisku właściwie 24 godziny na dobę. Ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej mówi nam o tym, że asystent rodziny może mieć nie więcej jak 15 rodzin. My, praktycy, uważamy, że to jest stanowczo za dużo. I też jakby nie chcę obciążać asystenta, bo to wpływa na jakość, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby pokazać, że mamy dużo rodzin, tylko o to, żeby faktycznie wypracowywać dobre rozwiązania i żeby było widać efekty. Dlatego przewiduję maksymalnie do 12 rodzin i też tak jak mówię, przydałby się jeszcze jeden asystent, ale to już z projektu, jeżeli się uda. Tak, bo to są jednak duże środki, no, ale też mamy dotacje, znaczy teraz czekamy właściwie na dotacje od wojewody. Gmina zapewnia część środków swoich, a część mamy też z dotacji rządowej i na te usługi asystenta rodziny. Myślę, że no, trzeba rozszerzać tę ofertę na pewno.
Dobrze. Moje drugie pytanie brzmi, w jakiej formie będą odbywały się szkolenia dla tych pracowników oświaty, o których pani mówiła?
Myślę, że no najlepszą chyba formą to są szkolenia warsztatowe, metodą warsztatową.
Ale będą Państwo, nie wiem, przyjeżdżali do szkół, przed szkołą?
Będzie odbywało. Na pewno będą to robili specjaliści, profesjonaliści, też pewnie z jakichś zadań projektowych będą to robili. Myślałam też o takim rozwiązaniu, które się nazywa polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem. To jest taki dokument, który opracowuje się. Fundacja Dzieci Niczyje właściwie stworzyła taką możliwość wprowadzenia tego do szkół, do innych instytucji, które właściwie sprawują opiekę nad dziećmi. I to jest taki fajny model, który można wprowadzać u siebie. Pewnie teraz będzie niebawem kolejna edycja tego programu. To jest program Chronimy Dzieci, to się tak nazywa. Po roku uczestnictwa w tym programie można uzyskać certyfikat Chronimy Dzieci. Ten certyfikat co roku jest przedłużany, ale trzeba spełnić określone wymagania, żeby ten certyfikat przyjąć. Dużo jest pracy kadry przy tym, ale niezmiernie duża ilość wiedzy, jaką się zdobywa przy okazji współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. To ja mówię o fundacji, to wtedy szkolenia odbywają się tam u nich, na Mazowieckiej, tak, w siedzibie, tam się odbywają. Natomiast jeśli chodzi o takie nasze już wewnętrzne, to będziemy kierować ofertę do szkół, czyli będziemy jeździć po szkołach, współpracować, no, ustalać tak terminy, tak żeby było dogodnie, żeby...
Ciekawy pomysł, rzeczywiście.
Tak,
dobrze. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłaszał się do wypowiedzi radnej Stosio. Radny Kurek, proszę.
Bardziej bym prosił o uzupełnienie tutaj panią kierownik. Czy te kursy dla pracowników oświaty byłyby adresowane, te szkolenia byłyby adresowane do pracowników oświaty jednostek publicznych, miejskich, czy też również i prywatnych, jakichś komercyjnych?
Myślę, że do publicznych to chyba obligatoryjnie, natomiast jeśli chodzi o jednostki prywatne, to już według uznania właścicieli, dyrektorów, tak, myślę, że to jest bardzo zasadne i bardzo potrzebne. I jeszcze co istotne, kierowane do wszystkich osób, nie tylko do pracowników, którzy, nie tylko do nauczycieli, tak? Tylko do wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z dzieckiem. Ja mówię o tych FDN-owskich szkoleniach. Czy do pani sprzątaczki, czy do pani kucharki, czy do pani woźnej, bo jakby każdy z nich ma kontakt z dzieckiem. Każdy z nich może gdzieś elementy przemocowe wpisywać, z których nawet może sobie nie zdawać sprawy. Więc to jeśli chodzi o ten program. Natomiast nasze programy na pewno do nauczycieli. To jest najbardziej istotne.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu radną Agnieszkę Lużyńską. Przygotowuje się w następnej kolejności kolega Grzegorz Hiłos-Hiłos.
Ja mam dwa pytania. Panie kierowniku, ja chciałabym się dowiedzieć coś szerzej o Akademii Rodziców. No bo nie wiem, czy mi to umknęło. Jaki charakter ma mieć ta Akademia? Czy to mają być jakieś zajęcia? Czy rodzice mają być w jakiś sposób, nie wiem, no do tego zachęcani, tak żeby rzeczywiście chcieli w tym brać udział, czy na przykład nie, czy to będzie na przykład jakiś obowiązek, jak to będzie wyglądało?
Założenie jest takie, żeby dostęp do Akademii Rodziców mieli wszyscy mieszkańcy Marek. W praktyce jednak wiem, że to różnie bywa, bo w takie miejsca przychodzą osoby albo skierowane przez jakieś instytucje, te, które gdzieś tam zdiagnozują problem w rodzinie, trudności opiekuńczo-wychowawcze. Chodzi o to, żeby to były miejsca spotkań przy kawie, herbacie i ciastku, przemyconych trochę osobą psychologa, który może pewne rzeczy wyłapać i później zaktywizować rodzinę do jakichś działań, ale też warsztaty trenujące kompetencje wychowawcze, umiejętności. Też myślę sobie, że jako uzupełnienie do oferty usług asystenta rodziny, czyli tam, gdzie jest to konieczne, no dużo takich animujących zajęć, zadań. No, takie miejsce spotkań, ale też po jakiejś tam wstępnej diagnozie terapie rodzinne. To jest to, czego mi to osobiście brakuje, ale też jak rozmawiam z pracownikami, to zwracamy na to uwagę. To jest potrzebne. My nie jesteśmy w stanie rozwiązać jakoś długofalowo tych problemów. Od tego są specjaliści, psychoterapeuci, którzy pracują z rodzinami. Poprawę relacji rodzinnych, małżeńskich, elementy mediacji. Jakby to wszystko włożone w jeden worek pod nazwą Akademia Rodziców.
Czy będzie też to uzależnione od wieku, powiedzmy, dzieci?
Nie.
Jeszcze moje drugie pytanie właśnie o ten zasiłek celowy, bo chciałam się dowiedzieć, czy on jest przyznawany w konkretnym czasie, czy jest długofalowy, czy jednorazowy i w jakiej jest kwocie, skoro takie są obostrzenia, żeby taki zasiłek otrzymać.
Zasiłek celowy jest zasiłkiem jednorazowym, czyli nie przyznaje się go na jakiś okres, tylko jest wypłacony za miesiąc, w którym się złożyło wniosek. Zasiłek celowy jest przyznawany na określony cel. Najczęściej nasi podopieczni dobrze wiedzą już, co pisać w podaniach, czyli na żywność, teraz też z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. To też idzie wszystko z zasiłków celowych, czyli na żywność, na opał, na leki, na ubranie, obuwie. Także kwoty są bardzo różne. Kwoty są też zależne od dochodu rodziny, tak? Ci, którzy mają mniejszy dochód, dostają wyższe świadczenie. Ci, którzy no tak średnio, średnia z zeszłego roku to było około 300 zł. Tylko że tak jak mówię, są osoby, które przychodzą samotne, nie mają nikogo na utrzymaniu, tak zwane uzależnione od pomocy, jakby co miesiąc przychodzą po te 300 zł, tak? I tutaj też a gdzieś obok mamy rodziny z dziećmi i my musimy dokonywać takich trudnych wyborów też, tak? Komu dać, komu jest bardziej potrzebne i też w jakiej wysokości.
Dziękuję. Radny Grzegorz Hiłos-Hiłos, proszę bardzo.
Pani kierownik, przystępując tutaj do analizy strategii, sięgnąłem oczywiście do oceny najpierw zasobów, jakie mamy i tam zauważyłem we wnioskach taki wniosek, zauważalny jest spadek liczby rodzin, w odniesieniu do których przyczyną udzielania pomocy było bezrobocie. Natomiast zwiększa się liczba rodzin korzystających ze wsparcia z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności. W mojej ocenie ta strategia w dużym stopniu właśnie odnosi się do tego wniosku i to mi się bardzo podoba. Natomiast chciałem się upewnić, bo znalazłem to zadanie tutaj w strategii i o tym Pani w swojej wypowiedzi wspominała, a mianowicie zadanie polegające na udzieleniu schronienia oraz prowadzenia mieszkania chronionego przeznaczonego dla kobiet i kobiet z dziećmi, którzy doświadczali przemocy w rodzinie. Pierwsze właśnie pytanie, czy grupa związana właśnie z tym, z tą przemocą w rodzinie, czy w ramach strategii w latach najbliższych planujemy uruchomienie w markach takiego schronienia, mieszkania chronionego. I drugie pytanie z tego obszaru, czy również w ramach tej pomocy, bo tego tu nie znalazłem, ale może coś mi umknęło, również jest pomoc prawna dla tych osób, które są dotknięte przemocą w rodzinie.
Tak. Udzielanie schronienia oraz prowadzenie mieszkania chronionego. Na początku przy ocenie zasobów wspomniałam, że nie mamy takich mieszkań. Ja zauważam taką potrzebę i pracownicy OPS-u również w kontekście tego, co powiedziałam o kobietach uciekających z dziećmi i braku miejsc w OIK-u. To jest jakby temat, zapisane jest jako zadanie na najbliższe 5 lat. To jest temat do przepracowania pewnych rzeczy, wynegocjowania, rozmów z ZUK-iem i ja myślę, że to miałoby też takie zadanie zamieszkiwania tych osób w jakimś określonym czasie, czyli na czas rozwiązania sytuacji kryzysowej, tak, pani tu zamieszka, czyli dopóki my pani jeszcze pomożemy w jakiś tam inny sposób, pieniężny i tak dalej, dopóki się pani nie usamodzielni. Oczywiście to trzeba określić, bo mieszkania chronione są ściśle określone też ustawowo, ile tam można mieszkać i tak dalej. Więc to byłoby bardzo dobre rozwiązanie w kontekście rozwoju tego zjawiska przemocy, o którym mówię, i braku oferty i możliwości zapewnienia schronienia tym osobom. Także to jest temat do dyskusji, on jest zapisany jako otwarty. Zobaczymy, czy uda nam się tego zrealizować. Tak naprawdę wszystko zależy od zasobów, od finansów i zobaczymy.
Rozumiem.
Jest na pewno taka potrzeba i byłoby dobrze i mielibyśmy się też czym pochwalić, że mamy w swoich zasobach mieszkania chronione. Mieszkania chronione są też, oprócz też dzieci opuszczających pieczę zastępczą, są też skierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi, jako tak zwane mieszkania treningowe. I to też jest tak, że w tych mieszkaniach ktoś jeszcze dochodzi, dogląda, tak, czy jest jakiś pracownik socjalny, pilnuje, nadzoruje to mieszkanie. Także to są takie formy wsparcia dla osób. No istotne na pewno z punktu naszego widzenia.
Tak, bardzo dziękuję. Też uważam, że to na pewno byłaby duża pomoc. Wiemy, chociaż tutaj mówi się o kobietach, ja rozumiem, że to chodzi o tych, którzy są doświadczają, bo to teoretycznie nie tylko kobiety doświadczają takiej przemocy przynajmniej, a ten sprawca tej przemocy pozostaje w domu i ofiary w zasadzie ciułają się i nie mają co ze sobą
tak
zrobić.
To wygląda.
Tutaj faktycznie ta realna pomoc
tak to wygląda, my nie mamy narzędzi
tutaj nastąpić. To bardzo dziękuję. Chciałem zapytać, kolejne moje pytanie dotyczy wspierania rodziny i pojawia się pojęcie rodziny wspierającej. Chciałem zapytać, bo przeczytałem w strategii, że będą podpisywane umowy z takimi rodzinami. Więc tak, czym taka rodzina ma się zajmować, jak będziemy je wybierać i czy rola tej rodziny wiąże się z jakąś odpłatnością ze strony gminy?
To zależy. Jeśli chodzi o rekrutację, to na pewno no muszą być to rodziny, które jakieś podstawy wiedzy na temat nie wiem, funkcjonowania dzieci, rozwoju dzieci, ale też jakieś umiejętności same posiadają wychowawcze, tak? Wychowały dzieci bądź wychowują
Także to też nie może być tak, że to będą osoby z przypadku, tak? To będą osoby rekrutowane, będą musiały spełnić wymogi. Będą zawierane z nimi umowy, tak zwane umowy współpracy. I tak naprawdę to możemy sobie określić, czy to będzie odpłatne, czy nieodpłatne. Do tej pory, tak jak mówię, my to robimy. Znaczy, są osoby, są rodziny, które to robią. Robią to w ramach wolontariatu. Możemy nazywać to, jak chcemy. Natomiast określenie tego, spisanie w umowę już nadaje raz rangi takiemu przedsięwzięciu. A dwa, no mamy dużo takich osób i rodzin, które przychodzą i mówią, że pomagają, że robią to bezpłatnie, ale jakby jakieś chociaż, bo przychodzą do nas, żebyśmy my w zasiłku celowym, tak, wypłacili, no bo poświęcają swój czas, mają też taką potrzebę serca, no ale gdzieś tam też muszą swojej rodzinie zapewnić byt i przychodzą do nas po środki. No nie mamy takich możliwości, więc myślę, że jakieś najniższe stawki, gdyby to było możliwe, to na pewno byłyby oferowane tym rodzinom. To zadanie rodziny wspierającej, też mam na myśli tu jakby rozpoczęcie tego zadania w ramach konkursowego jakiegoś projektu, żeby były po prostu na to środki, bo no to jest jednak kosztowna rzecz.
Rozumiem. Dobrze. I ostatnie pytanie dotyczy ram finansowych strategii na te lata 2016-2021. W 2016 roku szacunkowa wielkość wydatków to jest 14 milionów złotych. W ciągu 5 lat te wydatki wzrastają o milion do kwoty 15 milionów złotych. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało. Biorąc pod uwagę samą strategię zadania, które tutaj sobie stawiamy, to ten wzrost nie wydaje się jakiś znaczny. Natomiast pytanie moje dotyczy wydatków, które były ponoszone w ostatnich latach, choćby dwóch, trzech. Czy mamy takie dane? Bo wiemy, że ile chcemy i ile wydamy w 2014, a ile dotychczas wydawaliśmy. No, tak dla porównania chciałbym wiedzieć.
Nie, to znaczy tak, tu są kwoty 14 milionów. Ja mogę powiedzieć, że na pomoc społeczną ogólnie no, to ponad 10 milionów na samą pomoc społeczną, ponad 10 milionów. Pozostałe środki myślę, że tu są i korkowe tak zwane i oświatowe. Myślę, że to jest połączone i te 4 miliony są, myślę, że tu są też organizacje pozarządowe, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym. Teraz takie małe sprostowanie. Strategia była tworzona w 2015 roku. Te szacunki również są stworzone w 2015 roku. Ja już dziś mogę Państwu powiedzieć, że na 2017 rok tutaj będzie o 20 albo 30 milionów więcej. Ze względu na ustawę o pomocy. Tak.
Aha, no tak, to jest tak. Oczywiste, że ten wydatek.
Do końca tego roku mamy zaplanowane środki w wysokości ponad 27 milionów. Także na przyszły rok na pewno się to zwiększy i będziemy pierwsi przed oświatą pomoc społeczna, czy nie? Czy jeszcze nie? Bo na tej liście jesteśmy dosyć wysoko. A daleko nam jeszcze będzie do świat.
Bardzo dziękuję.
Na drugi.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby dołączyć się do dyskusji? Zgłasza się radny Robert Szafrański. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym jakby uwypuklić jedną rzecz, która również wybrzmiała na komisji. Nie bez znaczenia, nie bez powodu w prezentacji pani kierownik strategii na lata 2016-2021 na pierwszym miejscu wybrzmiała rodzina i zainteresowanie się rodziną, także jest to priorytet na działania OPS-u na te lata. Natomiast padło w prezentacji dosyć enigmatyczne określenie właściwy model rodziny. Chciałem tutaj Państwa uspokoić, chodzi o tak zwany tradycyjny model rodziny. Natomiast co to oznacza, to bardzo proszę jeszcze o kilka słów komentarza. Dziękuję bardzo.
Tradycyjny model rodziny, czyli właściwy model rodziny. To model mama, tata, dzieci, małżeństwo, nie konkubinat, nie samotna matka, nie związki partnerskie i inne. Oparty na wartościach chrześcijańskich? Zależy, jak kto uznaje. To już... Tak, tak. Nie możemy narzucać w strategii. Dlatego jest użyty termin właściwy, tak? Bo jakby jest adresowany do właściwego modelu rodziny. Proszę pamiętać, że socjologicznie związki partnerskie to też rodzina i tu też nie możemy dyskredytować tych osób. Strategia jest adresowana do rodzin, także nie można tu stosować takiego zapisu. A to, o czym rozmawia się na komisji, to no rzeczywiście to też odczucia moje, pana. Subiektywne, o.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto z Państwa jeszcze chciałby dołączyć do dyskusji? Jeśli nie będzie zgłoszeń, zamykam dyskusję. Nie ma zgłoszeń, zamykam więc dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Przypomnę, iż rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Marki na lata 2016-2021. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Wiceprzewodnicząca liczy głosy. Nie działa, zatem bardzo proszę o ponowne przeliczenie głosów. Liczymy jeszcze raz głosy, od nowa głosowanie. Czy u wszystkich Państwa teraz pomarańczowe światełko jest zapalone? Kolego radny, nie? Proszę nacisnąć włącz tutaj. Czy jeszcze u kogoś nie jest zapalone pomarańczowe światełko? Nie działa cały czas. Drodzy Państwo, zatem ogłaszam, że będziemy teraz głosować ręcznie. Dobrze? Proszę zastosować się do poleceń przewodniczącej. Dopóki nie zakończy głosowania, powinno być pomarańczowe, tak jak u wszystkich. Nie, głosujemy ręcznie. Zobaczymy w... Nie ma. Zatem, tak jak powiedziałem, głosujemy ręcznie. Proszę nie opuszczać rąk, dopóki nie zakończy głos zliczania głosu wiceprzewodnicząca, czy na tak, na nie. Drodzy Państwo, zatem, kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę. 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę, kończymy głosowanie. Informuję, iż wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jest nas 15 na sali, więc wszyscy radni byli za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Chciałem w tym punkcie, panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze podziękowanie do państwa radnych za zgodę na nadzwyczajną sesję. Temat sam związany z opieką społeczną jest trudny, ale terminy powodowały to, żebyśmy te środki, o których pani kierownik mówiła, próbowali pozyskać, to musieliśmy tą strategię mieć przez państwa przyjętą. Za to jeszcze raz bardzo dziękuję. A po drugie podziękowanie dla pani kierownik i pracowników Urzędu Miasta Marki, szczególnie Wydziału Planowania i Rozwoju, za przygotowanie tego dokumentu w takiej formie, jakie państwo dostali. No, cele i zadania, jak państwo widzą, ambitne. Mam nadzieję, że jeżeli nie wszystkie, za to liczę, żeby wszystkie się udało, przynajmniej ogromną większość uda nam się zrealizować. I na pewno też przy państwa pomocy, bo wiele tych projektów wymagać będą państwa zgody, państwa akceptacji, ale o tym, jak przyjdzie czas, będziemy na pewno na tej sali rozmawiać. Jeszcze raz wszystkim państwu bardzo dziękuję.
Ja również, pani kierownik, dołączam się do podziękowań, które kierował do pani pan burmistrz, także dziękujemy serdecznie. Jeśli pani ma ochotę, proszę zostać na dalszych obradach naszej Rady. Dwie takie techniczne uwagi. Pani Małgosiu, uprzejmie proszę o odnotowanie, że salę obrad opuściła radna Maria Przybysz-Piwko. I kolejna sprawa, proszę o zlecenie przeglądu urządzeń do głosowania, tak aby na sesję 29 były one już sprawne w 100%. Szanowni Państwo, kolejny punkt naszych obrad to interpelacje i zapytania radnych. Czy są jakieś interpelacje, zapytania radnych? Nie widzę, zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego, sprawy różne. Radna Grochowska, radny Paciorek Junior, tak napiszę. Proszę bardzo, pani radna. I senior też, proszę bardzo.
Dzisiaj, drodzy państwo, już nie było sensu zgłaszać wniosku, ponieważ na przyszłą radę chcę zgłosić wniosek a propos przerw naszych w naszej Radzie i chciałabym, żeby Państwo wyrazili swoje zdanie, czy zgadzają się ze mną, żeby taka przerwa była wprowadzona na stałe co półtorej godziny, taka 10-minutowa, żeby przewietrzyć salę, żebyśmy wyszli, rozprostowali nogi. No i co Państwo na to?
Rozumiem, że to będzie takie rozwiązanie techniczne, bez względu na to, ile trwa sesja. Co półtorej godziny, taki cykl 10-minutowych przerw, szczególnie teraz.
Taki cykl, żeby usystematyzować po prostu pracę naszą.
Ad vocem? Ad vocem, proszę bardzo.
No, ja odnoszę wrażenie, że jeżeli jest sama sesja, chyba nie ma takiej potrzeby. Bo tak, jeżeli są komisje wcześniej i rzeczywiście tutaj długo siedzimy, no to być może, no nie wiem, czy półtorej godziny, tak ten wszystko zależy od tego, jak to się wszystko tak toczy i jak to przebiega. No czy mnie się wydaje, że w ogóle sam pomysł przerwy, tak? Ale tam może na prośbę, nie wiem, przewodniczący.
Drodzy Państwo, zawsze będziemy decydować. Umówmy się, że mija półtorej godziny, robimy przerwę czy nie. Pytanie, jak się czujemy, czy dyspozycyjność
tak,
na sali jest
to też
w porządku.
Uważam, jest. Tak, też dzisiaj. Uważam.
Ale jest na
dobrze, miejsce. Czyli spróbujemy to na przyszłej sesji zastosować. Zobaczymy, czy technicznie będzie to fajnie wyglądało i możliwe. Bardzo dobrze. To wszystko? Tak ad vocem? Dobrze. Ja jestem jako drugi, który zgłosiłem się do głosu. Szanowny panie burmistrzu, mam taką uprzejmą prośbę, którą do mnie skierowali strażacy. Czy jest możliwość, bardzo uprzejmie o to proszą, aby zainstalować lustro, które w trakcie wyjeżdżania wozu bojowego ze strażnicy po lewej stronie umożliwiałoby wozowi bojowemu nie zatrzymywanie się, tylko od razu wjeżdżanie na ulicę. Jest to kilkanaście, nawet do 20 sekund dłużej, ich zdaniem, a jak wyjeżdżamy ze strażnicy na ulicę dużą, po lewej stronie, tutaj, żeby zobaczyć, czy od strony szkoły nie jedzie żaden pojazd, czy dziecko na rowerze, wtedy będzie te kilkanaście sekund szybciej wóz bojowy, który jest ciężki, zalany wodą, włączał się do ruchu. Taka uprzejma prośba od strażaków, jeśli to jest możliwe. Ja również uprzejmie pana proszę o rozpatrzenie takiej możliwości, a jeśli ona będzie, o zamontowanie takiego lustra. Szanowni Państwo, to jedna rzecz. Kolejna sprawa. Proszę sobie zanotować w notatnikach, że 29 czerwca mam sesję absolutoryjną. Proszę bardzo.
Chciałem się zgłosić później, ale jeżeli Pan Przewodniczący ten temat już wywołał. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałbym prosić o... Ja wiem, że dzisiaj jesteśmy na sesji, ale z racji tego, że za chwilę wakacje i tych spraw, które szczególnie związanych z tak zwanymi zitami, które musimy już w okresie wakacyjnym podejmować, aby z Państwa działań nie będzie to możliwe, że 29, żeby ta sesja była taką sesją przed wakacjami ostatnią, gdzie będzie dużo zmian do budżetu i zapewne kilka uchwał związanych z zitami, to o czym wspomniałem, wiem na pewno o jednej, która już jest szykowana, natomiast prosiłbym pana przewodniczącego o sesję absolutoryjną na 22 czerwca, która będzie poświęcona właśnie sprawom związanych z absolutorium i podsumowaniem budżetu za rok 2015. Podejrzewam, że będzie tych spraw bardzo dużo, a temat absolutoryjny zawsze zajmuje sporo czasu, bo to i dyskusja, i sama procedura przedstawienia, wszystkie opinie czy komisje rewizyjne, jak również RIO zajmują sporo czasu. A 29 właśnie tą sesję głównie zmian do budżetu, wtedy to będzie przed tą przerwą wakacyjną, która na pewno będzie przez Państwa planowana.
Panie burmistrzu, oczywiście to nie będzie żadnego problemu, zatem szanowni Państwo, dwie daty proszę zanotować. 22 środa, sesja absolutoryjna, co do godziny to otrzymają jeszcze Państwo informacje. Myślę, że to będzie między godziną 14 a 15 i 29 ostateczna sesja przed wakacjami poświęcona zmianom w budżecie.
Proszę bardzo. Jeden argument, który zapomniałem, też w czerwcu chcemy przyjąć strategię miasta Marki, która powinna być przyjęta przed tą strategią rozwiązania problemów społecznych, natomiast te odniesienia tutaj się znajdują do tej strategii, która tu jest zapisana, która będzie przyjęta, a ten termin czerwcowy również sobie założyliśmy i zmierzamy, za chwilę będą jeszcze konsultację społeczną, żeby właśnie 29 tą strategię Państwu przedstawić, to znaczy oczywiście odpowiednio wcześniej, że komisja się mogła zająć i ją przyjąć.
Rozumiem. Drodzy Państwo, 22, 29 czerwca to ważne daty, jeśli chodzi o posiedzenia sesji. Proszę przewodniczących również o rozsądne rozplanowanie posiedzeń komisji. Szanowni Państwo, przypominam również o możliwości wysyłania informacji o radnych wraz ze zdjęciem. Te informacje będą zamieszczone na stronie www.marki.pl, aby ułatwić mieszkańcom Marek kontakt z radnym i informacje o radnym. To tyle z mojej strony. Radny Daniel Kurek, proszę bardzo.
Zgłaszałem się wcześniej, ale to mimo wszystko i tak miałbym sprawę jedną do burmistrza. W sprawie barierki w Miejskim Ośrodku Kultury. Cały czas nie jest chyba jeszcze wykonany, byłem w piątek, tutaj nie było, więc nie wiem, chciałem się dopytać, czy jest już...
Tak, no, to jest rzecz nieplanowana. Razem z remontem, który jest przewidywany, mówię o klimatyzacji, na pewno to będzie zamontowane, bo jest to przewidywane.
A jest jakiś taki termin?
Nie mam terminu. Panie Rady, szansa szacunku, nie znam terminu zamontowania barierki w Ośrodku Kultury. Ja wiem, jak nie znam terminu naprawienia tej lub innej ulicy, będzie wraz z tym remontu zaplanowany. Za chwilę te zajęcia w Ośrodku Kultury będą wstrzymane na czas wakacyjny, więc też ta potrzeba, która jak najbardziej uważam, że jest konieczna, nie będzie tak pilna i nagląca, która od lat powinna być zamontowana, no ale no... Przepraszam, nie umiem odpowiedzieć, kiedy będzie zamontowana. Barierka będzie zamontowana razem z remontem.
Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Zbigniew Paciorek i czeka na swoją kolej radny Zenon Kibiński.
Panie burmistrzu, tutaj zgłosiło się do mnie kilku mieszkańców Marek, tak zwanych kamienic też między innymi, którzy są troszeczkę zaniepokojeni rozmiarem budowy przy zakładzie pogrzebowym Lumen. Tłumaczyłem, że to jest zgodnie z ustaleniami wojewódzkiego konserwatora zabytków, że no taka budowla, ona jednak jest, te prace postępują zgodnie z prawem. Prosiłbym o potwierdzenie tego, tej informacji.
Tak, na pewno pan radny pamięta pismo, które było analizowane przez państwa, jak również wszystkie dokumenty, które było zebrane. Inwestor, czyli firma Lumen, ma wszystkie pozwolenia i budowlane, i tak jak pan wspomniał, od konserwatora. My jako miasto nie mamy na to żadnego wpływu. Wszystkie pozwolenia są, jest to zgodnie z przepisami robione. Chociaż też uważam, że wygląd odstaje od tego, no ale no, są rzeczy, na których no, niestety nie mamy wpływu.
Proszę bardzo.
Skoro już jestem przy głosie, jeszcze troszeczkę inny temat. Tak się fajnie składa, że przez najbliższe tygodnie, co tydzień czeka nas ważne wydarzenie kulturalne na terenie miasta. 11 mamy przystań Marki, 19 koncert z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, a 26 jak gdyby kulminacja i zakończenie Wesele u Bryksów. Właśnie też na to Wesele u Bryksów organizowane we współpracy ze wspólnotą samorządową, ze Stowarzyszeniem Marki Pustelnik Struga serdecznie Państwa z rodzinami zapraszam, dlatego że to będzie wyjątkowa impreza rodzinna, oprócz takiego przedstawienia teatralnego, które pokazuje Wesele u Bryksów. Będzie również koncert na żywo takiej kapeli weselnej, będzie poczęstunek, gorące dania, tort weselny. Jak gdyby również takim zakończeniem tego wydarzenia będzie puszczanie wianków na rzece Długiej. Zwieńczenie całego tego wydarzenia w dniu 26 czerwca. Serdecznie razem tutaj ze wspólnotą samorządową Państwa zapraszam z rodzinami. Dziękuję.
Jeszcze chciałem uzupełnić, drodzy Państwo, będzie to możliwość na takie spotkanie się mieszkańców, tańce przy muzyce na żywo, na powietrzu, przy muzyce biesiadnej, za stołami biesiadnymi, suto zastawionymi. Współorganizatorem również jest Urząd Miasta Marki. Pan burmistrz, także serdecznie dziękujemy za dofinansowanie tej imprezy. Oby tylko pogoda dopisała, zabawa gwarantowana. Jeszcze jedna ważna rzecz w parku. W trakcie tej zabawy będzie można również nauczyć się angielskiej gry w krokieta. Mile widziane są stroje z epoki, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, krokieta. Jeśli ktoś z Państwa chciałby właśnie przebrać się, zachęcamy do uczestnictwa właśnie w tej zabawie w ten sposób. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Radny Zenon Skiwiński.
Panie burmistrzu, u zbiegu ulicy Stawowej i Wesołej, to jest tam Róg Ceglanej, samochód właśnie, wrak samochodu, bez tablic rejestracyjnych i szpeci trochę wjazd. Poważnie szpeci. I następny, drugi samochód dalej ulicą Wesołą w kierunku też... Aha.
Dziękuję bardzo.
Proszę, radna Ula Paszkiewicz.
Panie burmistrzu, to nie musi być już, bo powinno być dawno, a wyszło. Ale to jest i moja wina, przyznaję się. Jesteśmy teraz 11, mamy ukwiecenie skweru Bronisława Markiewicza. Mam nadzieję, że mieszkańcy dopiszą, bo to już będzie aktywizacja też mieszkańców. I pojawił się taki problem. Dużo osób nie wie, że to jest skwer Bronisława Markiewicza. Moja prośba, aby na tym skwerze znalazła się ta tabliczka, że to jest skwer Bronisława, tylko trzeba chyba napisać błogosławionego i księdza. Tak jak należy właśnie. Bym bardzo o to prosiła, bo mieszkańcy mówią, że jest na ulotkach, na plakatach skwer Markiewicza się wszyscy pytają, gdzie jest ten skwer Markiewicza. Tak, ja teraz sobie uświadomiłam, bo że rzeczywiście nie ma żadnego napisu. Także bardzo proszę.
Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Radny Robert Szefański, proszę bardzo.
Dziękuję, panie burmistrzu. Mam taki temat, który ciągnie się już przynajmniej 3 tygodnie. Przyznam się, że sam próbowałem zainterweniować, ale no, skończyło się na obietnicach, natomiast myślę, że dosyć jest poważne, bo rodzi pewne niebezpieczeństwo. Chodzi mi o las, okolice budowy obwodnicy. Tam po wycince drzew to, co było lepsze, to zostało zabrane, natomiast jakieś grubsze gałęzie zostały złożone na jakby brzegu kruczka na parkingu dawnym i tam jest naprawdę duża sterta drewna. Teraz o tyle jest to niebezpieczne, że to wyschło.
Zostało jeszcze usuwane, znaczy on temat już jest zakończony.
Tydzień temu tam byłem i to jasne. Było. Przyznam się, teraz nie byłem.
Nie, muszę ten, bo ja jakiś czas temu ja znam tą sprawę i nawet z nadleśnictwem rozmawialiśmy, bo to jest jakby ten nadleśnictwa. Tak. Miałem informację, że zostało to już usuwane. Nie umiem odpowiedzieć. Muszę sprawdzić, bo powiem szczerze, że trochę mnie pan tą informację teraz zaskoczył. Znam tą sprawę. Z tego, co ja wiem, jest powinno już być to załatwione, ale to zweryfikuję. Wydaje mi się, że temat już powinien być zażegnany.
Tydzień temu była jeszcze ta sterta, być może coś się zadziało przez ten tydzień, być może, natomiast jeśli to dalej jest, to o tyle niebezpieczne.
Nie, znamy temat, to monitorujemy właśnie.
Tam towarzystwo po prostu.
Przed chwilą dostałem SMS-a od pana naczelnika. Dziękuję panie naczelniku, że już został posprzątany.
No to super.
No bo tak jak mówię, no bo temat jakiś czas temu był.
Gdyby coś to wystarczy, dosłownie głupi żart,
nie, no już
pijący tam autobon i będzie straszny pożar. Dobra, dziękuję bardzo.
Dziękuję kolego. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Szanowni Państwo, nie widzę zgłoszeń. Zamykam sesję Rady Miasta Marki. Zapraszam na sesję absolutoryjną w dniu 22 czerwca. Godzina do ustalenia jeszcze. Dziękuję bardzo.